Wczoraj mieliśmy okazję po raz pierwszy powiedzieć sobie na temat tego, czym w ogóle jest miłość małżeńska, jakim wielkim darem dla ludzi jest ten rodzaj powołania, co do którego Jezus sam obiecuje i gwarantuje, że w zarodku życia małżeńskiego jest Boże pragnienie szczęścia dla człowieka. I żeby to szczęście było możliwe, potrzeba tej współpracy między człowiekiem a Bogiem. I niekiedy spotykam się jako kapłan z ludźmi, którzy mówią, że no dobrze, proszę księdza, wszystko pięknie, ładnie, w teorii, ale w życiu to nie jest takie, jak się księdzu wydaje. Owszem, są małżeństwa z różnymi problemami, ale moje problemy są zupełnie inne niż innych ludzi, więc to nie jest takie proste, żeby się to dało wszystko jakoś wyprowadzić z tych konfliktów i tak dalej. No, szczęście w moim przypadku jest niemożliwe. I wyobraźcie sobie, że większość ludzi tak myśli, że może jest możliwe to, żeby wyjść z różnych problemów, kryzysów, ale w przypadku naszego małżeństwa, no to jest już właściwie sprawa niemożliwa. No nie jest to tak. Nie jest to tak, bo to by znaczyło, że Pan Bóg nie jest wszechmocny, że może pomóc wszystkim, tylko nie wam. I niekiedy nawet zdarza się, że ktoś powie, no jak dobrze byłoby, gdyby Pan Jezus nagle się tak pojawił i powiedział, co myśli na temat mojego małżeństwa. Co jest z nim dobre, co jest złego, może dałby jakąś radę. No to powiem szczerze, jest to możliwe, żeby Pan Jezus mógł się przypatrzeć naszemu małżeństwu. Nie wiem, czy ktoś z was czytał taką książkę Oczami Jezusa. Nie? No to polecam. Nawet widziałem, że tutaj w księgarni była. To jest książka, którą napisał, właściwie zapisał, człowiek, który nazywa się Carver Alan Ames, nie wiem jak się to czyta prawidłowo. I mamy tutaj na górze napisane opowieść o życiu Jezusa na podstawie mistycznych objawień Carvera Alana Amesa, czyli współczesny mistyk. Oczywiście bardzo to podkreślam i zawsze podkreślam, że jest to człowiek, który jest pod opieką swojego biskupa i ma wszelkie zgody Kościoła na to, co robi, na ewangelizację, te jego objawienia są zatwierdzone przez tegoż księdza biskupa i powołanych do tego ludzi, więc tam błędów żadnych nie ma. Podkreślam, bo dzisiaj jest mnóstwo takich różnych orędzi, ludzie się tym przerzucają, gdzie tam absolutnie nie ma żadnej zgody Kościoła na coś takiego. Nawet wydaje się książki z tym i to są na pewno sprawy, których trzeba unikać. W przypadku tej książki, tego autora, tego niebezpieczeństwa nie ma. Rozpoznajemy to po tym, że zawsze tutaj na tej pierwszej stronie jest takie bardzo ważne słowo imprimatur. I tutaj mamy imprimatur, wydanie oryginalnego. I tutaj jest imię i nazwisko tego biskupa, który to zatwierdza. Więc ten człowiek był, oczywiście nie chcę całej historii życia jego opowiadać, ale bardzo się pogubił, był bardzo daleko od Pana Boga. I w pewnym momencie rzeczywiście spotkał Pana Jezusa, który wszedł z nim w taki rodzaj dialogu i opowiedział mu swoje życie. Jezus opowiedział temu człowiekowi swoje życie. I duże fragmenty tego, co usłyszał Alan Ames, są zapisane w tej książce. Jezus opowiada o swoim życiu w pierwszej osobie, tak jak to widział, i dlatego tytuł tej książki Oczami Jezusa. Jeden z tych fragmentów opowiada o pewnym doświadczeniu z życia Jezusa, kiedy to z apostołami odwiedził pewną synagogę. Pozwolę sobie to przeczytać. Niektórzy zadają sobie pytanie, czy takie wydarzenie rzeczywiście mogło mieć miejsce, albo też nie. Ja ufam, że te historie są prawdziwe, że kiedyś rzeczywiście się wydarzyły. Wiemy dobrze, że w Ewangeliach została zapisana zaledwie cząstka wydarzeń z życia Jezusa, że tych wydarzeń, rozmów, spotkań było o wiele więcej niż zapisali ewangeliści. I chciałbym się podzielić właśnie tym, co objawił Jezus Alanowi Amesowi. I Jezus mówi, bo tak jak powiedziałem, jest to dyktowane w pierwszej osobie. Kiedy dotarliśmy w pobliże miasta, dostrzegliśmy, że panował w nim duży ruch. Już z daleka bowiem widać było ludzi krzątających się przy swoich codziennych obowiązkach. Judasz Iskariota zapytał, Panie, czy mam się rozejrzeć za miejscem na nocleg? Odpowiedziałem, tak, przyjacielu, i weź ze sobą Andrzeja. Poszukajcie schronienia na jedną noc, ponieważ jutro musimy ruszać dalej. Tak, Panie, odparł radośnie Judasz i razem z Andrzejem ruszyli w stronę miasta. Odezwał się Piotr, dużo ludzi. Mam nadzieję, że znajdzie się dla nas miejsce. Odpowiedziałem, wszyscy, podobnie jak my, szykują się na święto Paschy, dlatego tu tak tłoczno. Nie martw się jednak, Judasz znajdzie dla nas wygodne łóżka. Pierwsze kroki skierowaliśmy w stronę synagogi. Starając się omijać największy tłum, dotarliśmy do świątyni, w której mieliśmy się pomodlić. Wewnątrz było zaledwie 2 czy 3 mężczyzn. Usiądźmy na chwilę i ofiarujmy nasze modlitwy Bogu. Zwróciłem się cicho do uczniów, a mężczyźni odwrócili się i spojrzeli na nas. Jeden z nich mnie rozpoznał i uśmiechnął się. Odpowiedziałem uśmiechem, a następnie usiadłem i zamknąłem oczy, by dołączyć do Ojca. Kiedy je otworzyłem, okazało się, że od naszego przyjścia minęły 3 godziny. Czułem się wypoczęty, silniejszy i spokojny. Zauważyłem, że Judasz i Andrzej, którzy w międzyczasie do nas dołączyli, siedzą nieopodal pogrążonego w śnie Bartłomieja. Judasz także spał, opierając się o tego ostatniego, a pozostali uczniowie pogrążeni byli w modlitwie albo trwali w zamyśleniu. Uwielbiałem przebywać tutaj, w domu mego ojca, razem z przyjaciółmi, a dziś pragnąłem, by dom ten był pełen. Piotr zapytał szeptem, czy udamy się na nocleg w miejsce, które znalazł dla nas Judasz? Odpowiedziałem spokojnie, nie, najpierw chciałbym poczytać pismo. Wstałem i sięgnąłem po zwój. Przeczytałem historię młodego człowieka, który poślubił swoją kuzynkę. Kobietę wcześniej kilkakrotnie wydawano, ale każdy z jej mężów zmarł w noc poślubną. Czytałem o tym, jak ów człowiek, Tobiasz i jego żona Sara modlili się z miłością do ojca i ofiarowali swoje małżeństwo jako dar miłości dla niego. Tobiasz nie umarł tak jak pozostali, a małżeństwo było szczęśliwe, pełne Bożej radości. Odłożyłem zwój, by dać naukę swoim uczniom i 6 czy 7 innym mężczyznom, którzy byli w synagodze. Ten fragment pisma pokazuje, czym powinno być małżeństwo. Darem Bożej miłości. Bóg uczy, że jeśli ofiarujecie Mu swoje małżeństwo i będziecie żyć w duchu Jego miłości, pokonane zostanie wszelkie zło, które mogłoby zniszczyć ten dar oraz wasze życie. Bóg wszelkiego stworzenia stworzył małżeństwo, więc jeśli będziemy je pielęgnować, będzie kwitło. Jedyny prawdziwy Bóg, nasz Ojciec, mówi nam, że zawartego w Nim małżeństwa nie może zniszczyć żadne zło. Prawdziwy związek małżeński może więc zostać zawarty tylko w nim. Jeśli przyjmiemy to do wiadomości i uwierzymy w prawdziwe małżeństwo, stanie się ono dla nas niosącym radość darem, który może zbliżyć nas do Boga. Przez chwilę stałem w milczeniu, czekając na pytanie, które miało paść lada chwila. Zagadnął jeden z mężczyzn obecnych w synagodze. A jeśli żona cię nie kocha, co wtedy? Spojrzałem na niego i zobaczyłem smutek, jaki nosił w sercu z powodu braku miłości i troski. Odparłem. Mój przyjacielu, to smutne, gdy w małżeństwie nie ma miłości, prawda? A gdy on skinął głową twierdząco, powiedziałem. Odpowiedź na twoje pytanie brzmi. Przede wszystkim nie pozwólcie miłości się wypalić. Bardzo często bywa tak, że ludzie zapominają o uczuciu, a częścią ich życia stają się rutyna i obowiązki domowe oraz znoszenie przyzwyczajeń drugiej osoby. W wielu przypadkach zdarza się tak, że małżonkowie niegdyś kochający się pozwalają, by ich miłość wygasła. Czasem zaczyna się od tego, że jedno z nich sądzi, że jest ważniejsze lub lepsze od drugiego. Myśli, że druga osoba jest po to, by mu służyć, by spełniać jego wolę. Bywa, że traktuje współmałżonko jako trudne do zniesienia jarzmo, kogoś potrzebnego tylko po to, by pracował i zapewnił wszystko, czego potrzebuje rodzina. Uważa, że druga osoba ma określone obowiązki i nie przejmuje się jej uczuciami. Pozostaje w przekonaniu, że życie i partnerstwo polega na wypełnianiu określonych zadań. Takie niesprawiedliwe traktowanie małżonka zabija miłość. Gdzie jest egoizm, tam uczucie umiera. Niepielęgnowane przestaje być częścią małżeństwa. Gdyby ludzie o tym pamiętali, nie byłoby wspomnianych przeze mnie problemów, a związek byłby coraz silniejszy. Kiedy kobieta i mężczyzna zostają połączeni węzłem małżeńskim, ten ma stanowić o partnerstwie i równości w Bożej miłości. Dziś niestety rzadko widzi się takie przypadki. wielu związkach królują za to grzech i nienawiść. Wyjaśniłem i zamilkłem na chwilę, by pozwolić mu mówić. A jeśli mąż nie popełnił żadnego z wymienionych błędów, a żona i tak go nie kocha? Zapytał, mając oczywiście na myśli siebie. Odpowiedziałem mu, czy możesz szczerze przyznać, że ani jednego z nich nie popełniłeś? Jak wielu mężów wymaga od żon, by ciężko pracowały i pomagały w utrzymaniu rodziny, podczas gdy sami wydają pieniądze na wino i zabawę z przyjaciółmi, ignorując kobiety i zostawiając je same w domu? Ilu oczekuje, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, a jeśli nie jest, poleca żonom, by rozwiązały problem? Ilu mężczyzn spogląda lubieżnie na inne kobiety, zapominając o żonach, które zostały w domu? Ilu nie zwraca większej uwagi na swoje wybranki, z wyjątkiem chwil, gdy chce dać upust żądzom? Jak wielu mężczyznom przeszkadza, gdy ich żony są chore? Ilu z nich jest gotowych im pomóc, gdy tego potrzebują? Ilu mężczyzn ignoruje fakt, że ich żony mogą czuć się samotne, gdy zostają same? Ilu mężczyzn widzi, że ich żony cierpią, gdy nie słyszą od nich komplementów? Ilu traktuje żony tak, jak życzyłby sobie tego Bóg? Zapytałem obecnych, a następnie zwróciłem wzrok na mężczyznę i powtórzyłem: ilu? Ze wstydem spuścił głowę, a następnie zapytał: ale jak mam odzyskać jej miłość? Odpowiedziałem mu: powiedz, że ją kochasz i żałujesz tego, co było. Obiecaj, że się zmienisz. Powiedz, że cierpisz bez jej miłości oraz że złożyłeś przed Bogiem przysięgę, której nie udało ci się dotrzymać. Niemniej odtąd będzie inaczej. Powiedz jej to ze szczerym zamiarem poprawy. Zaproponowałem, a następnie podszedłem do niego i położyłem mu dłoń na ramieniu, mówiąc: ona nadal cię kocha i czeka na ciebie mimo bólu, który jej zadałeś. Po prostu tego nie okazuje. Pozwól, by twoja miłość znów odnalazła jej miłość i bądźcie razem szczęśliwi w Bogu. Mężczyzna podniósł głowę. W jego oczach zobaczyłem błysk. Tak zrobię, z Bożą pomocą tak zrobię. Podniósł się i wyszedł z synagogi tak szybko, że słychać było szelest szat. Potem ujrzałem tego człowieka, jak biegnie do żony, a następnie pada przed nią na kolana i prosi ją o przebaczenie. Ona na początku mu nie wierzy, ale gdy mąż zaczyna szlochać i z głębi serca wyznaje: kocham cię, proszę, przebacz mi, naprawdę cię kocham i chcę, abyś także mnie kochała. Pada na kolana, przytula go i całuje po twarzy, a łzy płyną po jej policzkach. Szlochając nieustannie powtarza: kocham cię, mężu, ja także cię kocham. Następnie ujrzałem tych dwoje 70-latków, jak cieszą się tym, co prawdziwe i najważniejsze w małżeństwie, a o czym zdążyli w przeszłości zapomnieć – miłością. Strona 381. Słuchajcie, jedna z najlepszych katechest o małżeństwie, jaką kiedykolwiek słyszałem, czytałem, zawarta w tej książce, wypowiedziana ustami samego Jezusa. Sama prawda. Sama prawda, jakże bardzo trafna i współczesna, gdy przygląda się temu, co się dzieje dziś w małżeństwach. No bo przecież ta rzeczywistość się nie zmienia, jest niezmienna. Jest naszym powołaniem, waszym powołaniem. I dlatego tam dzieją się pewne sprawy, które Pan Bóg ustanowił ponadczasowo. I rozwiązania tych problemów są ponadczasowe. Więc dla mnie to nie jest fantazja jakiegoś pseudomistyka, tylko rzeczywiste objawienie Jezusa Chrystusa, wielu prawd, które dotyczą ludzkiej miłości. I myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie w dniu dzisiejszym, szczególnie kiedy po pierwsze w ogóle kwestionuje się małżeństwa jako związek, który jest możliwy między mężczyzną i kobietą aż do śmierci. I właśnie w tych sytuacjach, kiedy niektórzy mówią, że jeżeli są problemy, po prostu trzeba się rozwieść. Tak jakby w ogóle zakwestionować możliwość wychodzenia z najtrudniejszych problemów, konfliktów. No tak myśli człowiek, który nie ma w sercu Pana Boga, który nie wierzy. On będzie rzeczywiście myślał, dla nas nie ma ratunku. A jeżeli ktoś jest człowiekiem pokornym, to znaczy zwraca się w swojej bezsilności do Jezusa, to odnajduje rozwiązanie każdego problemu, odnajduje miłość, tak jak ten mężczyzna, o którym przed momentem przeczytałem. Słuchajcie, Pan Jezus przypomniał tutaj bardzo konkretne warunki miłości małżeńskiej. i żeby to małżeństwo trwało w Bożej miłości, mogło cieszyć się Bożą pomocą, to Pan Jezus powiedział, że trzeba je ofiarować Panu Bogu. Ono musi być zawarte przed Bogiem. I to zrobiliście, rzeczywiście. Ale to ofiarowanie małżeństwa Bogu nie może być jednorazowym aktem, który raz zaistniał w Kościele. Ono musi odbywać się codziennie. Codziennie ofiarować Jezusowi swoje małżeństwo. Dzieje się to wtedy, kiedy klękacie razem do modlitwy. Razem. Ja to bardzo mocno podkreślam, że jeżeli małżonkowie modlą się razem, jest niesamowita moc tej modlitwy. Tam się dzieją naprawdę wielkie rzeczy. Gdybyście mogli zobaczyć, jak to działa, to naprawdę zrobilibyście wszystko, żebyście się razem mogli modlić. Jest wielka siła i potęga miłości małżeńskiej. To ofiarowanie więc odbywa się na modlitwie, ale też kiedy jesteście obecni na Eucharystii, przyjmujecie Komunię Świętą, kiedy ofiarujecie się Bogu pod opiekę i tak dalej, w różnych innych sytuacjach, nie wiem, na rocznicę ślubu, odwiedzając różne sanktuaria. No, znam takie małżeństwa, które mają taki zwyczaj, że raz, dwa albo trzy razy do roku odwiedzają, nie wiem, Częstochowę, Licheń, może jakieś inne sanktuaria, wierząc, że to są miejsca łask i te łaski są nieustannie potrzebne małżonkom. Inni znowu chodzą na pierwsze pielgrzymki. Inni, tak jak wy, przyjeżdżają na rekolekcje dla małżonków. Super, o to właśnie chodzi. Żeby szukać tych łask u Pana Boga, by ofiarowywać Mu siebie jak najczęściej. I wtedy rzeczywiście Bóg jest obecny między małżonkami. I o drugim warunku mówił Jezus, tej miłości małżeńskiej. Ona zaistnieje wtedy, kiedy będzie żyła w duchu miłości Bożej, kiedy będzie zatopiona w Bożej miłości. To jest taka sprawa, która jest trudna do zrozumienia. Co to znaczy, że małżonkowie mają zatopić swoją miłość małżeńską w miłości Bożej? Gdyby mi to ktoś powiedział ileś tam lat temu, gdy jeszcze nie byłem księdzem, to bym powiedział, że znowu jakaś kościelna nowomowa. Nic nie wiemy, o co chodzi, ale brzmi ładnie. No, to o to chodzi, że zatopić się w miłości Bożej, miłości Chrystusowej, to generalnie kochać tak jak Bóg, kochać tak jak Jezus i czerpać z Jego miłości. To jest to, o czym wczoraj mówiłem w czasie homilii. Że my mamy prosić o siłę, by móc kochać mocą Bożą. Nie własną, bo sami z siebie nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Nie jesteśmy w stanie okazać żadnego pozytywnego uczucia. Sami z siebie możemy dać człowiekowi, drugiemu człowiekowi naszą pustkę albo zepsuć. Jeżeli kocham kogoś szczerze, daję z siebie to, co dobre, to to pochodzi od Pana Boga. To jest darem od Pana Boga. I dlatego muszę o to prosić. Boże, proszę, udziel mi swojej miłości, abym mógł kochać drugiego człowieka, współmałżonka, moich parafian i tak dalej. Własną siłą nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej dla nas. I samemu trzeba czerpać z tej miłości. Kiedy to robimy? Kiedy idziemy do spowiedzi. Jak człowiek się często spowiada, zauważcie, jest o wiele bardziej zdolny do kochania drugiego, bo sam doświadcza przebaczania i miłości. A jeżeli ktoś się nie spowiada, nie czerpie z miłości Bożej, no też ma problemy i z przebaczaniem, i z miłością. Więc czerpać z miłości Bożej, żyć w duchu miłości Bożej, kochać tak jak Bóg, tak jak Jezus. I wtedy to małżeństwo rzeczywiście jest praktycznie nierozerwalne, bo ma moc Bożą, nie moc ludzką, słabą, zdolną do upadków, ale moc Bożą. I zostanie pokonane wszelkie zło, jakie może pojawić się w małżeństwie, które mogłoby zniszczyć ten sakrament. To obiecuje sam Bóg, że takie małżeństwo jest twierdzą nie do zdobycia, jest domem budowanym na skalę, jeśli tam jest na 100% obecny Pan Bóg. Więc to jest taka pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, o tym sobie też wczoraj mówiliśmy, że z natury małżeństwo jest tak ustanowione, żeby trwało aż do śmierci małżonków, albo przynajmniej jednego z nich. I drugie, że żadne zło nie ma do tego małżeństwa dostępu w taki sposób, żeby mogło je całkowicie zniszczyć, pod warunkiem, że małżonkowie zadbają o obecność Boga. I druga rzecz, o której przypomina Jezus w tej katechezie, jest taka, że samo działanie Boga nie wystarczy, że musi w to być włączony wysiłek małżonków, czyli to pielęgnowanie miłości małżeńskiej. Owszem, Bóg stworzył małżeństwo, udziela małżonkom wszelkie potrzebne łaski, czyli dary, żeby to małżeństwo mogło trwać, ale resztę zostawia małżonkom. Oni muszą włożyć swój bardzo konkretny wysiłek, żeby pielęgnować miłość małżeńską. No i ten przykład, który Jezus tutaj podaje, tego człowieka, z którym się spotyka, to było bardzo konkretne postawienie tego człowieka przed faktem z jego życia, że on zaniedbał swoje małżeństwo. przestał pielęgnować uczucia, miłość między nim a tą kobietą. Popatrzcie, ile lat miał ten człowiek. Ktoś już zwrócił uwagę? 70. No, dla niektórych to już by było, że to takie dinozaury, to nawet już nie potrafią się kochać, czy tylko są ze sobą dla przyzwyczajenia, bo on potrzebuje pielęgniarki, ona towarzystwa i tak dalej. No bzdura. Jezus pokazuje, nie, to będzie trwało aż do śmierci i nawet na takim etapie życia, no, który przecież nie jest jakimś, nie wiadomo jakim, prawda, że już w ogóle człowiek jest niezdolny do jakichś uczuć ludzkich. Absolutna nieprawda, ale wielu tak myśli. Więc Jezus pokazuje, że na każdym etapie życia miłość może zakwitnąć na nowo. Choćby tam były ruiny, to jeżeli w to zostanie włączony Pan Bóg i ludzka pokora, ludzki wysiłek, wszystko jest możliwe, nawet odnowienie małżeństwa. Więc będziemy sobie starali powiedzieć właśnie o tym, jak zadbać o tą relację małżeńską, jak ją pielęgnować. Ja myślę, że jeszcze warto dopowiedzieć o jednym z aspektów, które tutaj Jezus w tej katechezie powiedział, mianowicie, że istnieje coś takiego jak pozorne i prawdziwe małżeństwo. Tu właśnie takie zdanie padło, już nie wiem, czy je tak znajdę bezpośrednio w tekście, że w każdym razie prawdziwe małżeństwo jest zawarte tylko i wyłącznie w Bogu. I warto o tym pamiętać, bo dzisiaj, no niestety, jest ten problem, że wielu ludzi twierdzi, że nie potrzeba Pana Boga do tego, żeby żyć razem, żeby być małżeństwem, że sobie świetnie poradzą. A nawet niektórzy twierdzą, że nawet jak nie ma tego sakramentu, to nawet jest lepiej, bo nie ma tego jakiegoś zobowiązania i tak dalej. Więc żyją sobie tak na kocią łapę. I trzeba o tym cały czas przypominać dzisiaj, że kiedy człowiek tworzy taką życiową fikcję zwaną małżeństwem bez Pana Boga, no to niestety, ale sam naraża siebie i drugiego człowieka na potężne cierpienie, pozbawia się Bożej pomocy. Pan Jezus też tutaj zauważył przy okazji, że znakiem tego, że Bóg jest obecny między małżonkami, jest to, że ci małżonkowie zbliżają się do siebie, że wzrasta między nimi miłość. Jeżeli tego nie ma, to znaczy, że trzeba zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście jest obecny Bóg w naszym małżeństwie. A druga rzecz, że małżonkowie zbliżają się do Boga. To jest znakiem, że Bóg jest obecny między nimi. Zbliżanie się małżonków do siebie samych i zbliżanie się małżonków do Boga. Jeśli jedna z tych dwóch rzeczy szwankuje, no to trzeba zawalczyć o obecność Pana Boga w małżeństwie. I teraz właśnie przejdziemy do tego, jak pielęgnować miłość małżeńską. No, można by na ten temat mówić bardzo dużo. Ja tutaj zrobię taką wypadkową tego, co powiedział Pan Jezus, z takimi rzeczami, które są jakby uzupełnieniem tego o te wymiary współczesne. W każdym razie, słuchajcie, to jest rzecz, o której trzeba nieustannie przypominać, powtarzać na różnych rekolekcjach. Dlaczego? Bo kiedy przychodzą do mnie małżonkowie, czy to do konfesjonału, czy na rozmowę, to mogę powiedzieć, że naprawdę 70% ich kryzysów ma swoje źródło w tym, że gdzieś zostało zaniedbane staranie się o tą relację, o uczucia, że zaniedbano pielęgnowanie miłości małżeńskiej. Że nam się wydaje, że to pójdzie jakoś z rozpędu. Nie pójdzie z rozpędu. To się samo z siebie niestety nie będzie rozwijać. Tu musi w to być włożony bardzo konkretny wysiłek. I pierwsza rzecz, i to powiedział też Pan Jezus na pierwszym miejscu, że trzeba troszczyć się o uczucia w małżeństwie. Uczucia, czyli o ich wyrażanie i uzewnętrznianie. Nie bać się tego. Nie bać się tych uczuć. To można robić na wiele różnych sposobów. Czasami nam się wydaje, że tym uczuciem takim najprostszym to jest pocałunek, trzymanie za rękę, słowo kocham cię. Tak, to na pewno są bardzo ważne znaki miłości i o to trzeba się starać. Ale zdajmy sobie sprawę z tego, że tych sposobów na wyrażanie uczuć jest o wiele więcej. Jeżeli tego nie będzie, zabijemy każdą miłość. Bo w małżeństwie jest potrzeba obu stron, żeby pokazywać te uczucia. Obu stron. Nie tylko, że żona ma oczekiwania, także mąż ma takie oczekiwania. Ja też daję taki przykład. Myślę, że on jest taki łatwy do zrozumienia. Jeżeli ktoś hoduje kwiaty w domu, pielęgnuje albo ma jakiś ogród, zdajmy sobie sprawę z tego, jak wiele starań domaga się to, żeby te kwiaty zakwitły, żeby te warzywa wydały swoje owoce i tak dalej. Że no, trzeba przy tym trochę pochodzić. O ileż bardziej trzeba pochodzić przy drugim człowieku. Starać się codziennie, tak jak codziennie trzeba pielęgnować tę roślinę. Jeżeli tego nie będzie, ta miłość zwiędnie, uschnie. Nie pozwolić, aby się wypaliła. Tutaj zresztą tak trochę już pół żartem, pół serio otrzymałem jakiś czas temu takie dwa memy, obrazki pod tytułem 10 sposobów na wyrażenie, jak powiedzieć mężowi i żonie, kocham cię. Od kogo mam zacząć? Jak powiedzieć żonie czy mężowi? 10 sposobów. Wszystko jedno, no to dobrze. 10 sposobów, jak powiedzieć żonie, kocham cię. Poziom zaawansowany. To ja tu teraz posprzątam, a ty sobie odpocznij. Drugie. Wyglądasz na zmartwioną. Opowiedz mi, o co chodzi. Trzecie. Przejmuję dzieci. Idź sobie poczytaj. Czwarte. Prześlicznie dziś wyglądasz. Piąte. Wróciłem wcześniej z pracy. Masz ochotę pójść na spacer? Szóste. Usiądź sobie, zrobię ci masaż. Siódme. Dostałem premię. Pojedziemy kupić jakąś nową bluzkę dla ciebie? Osiem. Chodź tu do mnie i się przytul. Dziewięć. To na jaką komedię romantyczną dziś pójdziemy do kina? To będzie was kosztowało bardziej niż ta bluzka. Tak. 10. Dzisiaj ja ugotuję obiad i po nim posprzątam. No, 10 sposobów, jak powiedzieć, że nie kocham cię. Oczywiście takich sposobów może być o wiele więcej. Które z tych szczególnie się wam podoba, drogie panie? 7 i 9. Dostałem premię, jedziemy kupić bluzkę. 9 to jaką komedię romantyczną widzimy. Dobrze. No dobrze, dobrze, dobrze. O, chodźcie przytry. Tak myślałem właśnie, że to chodź tu do mnie i się przytry. Tak jest, tak jest. Naprawdę wydaje nam się, że nie wiadomo, co trzeba zrobić, a te najprostsze znaki są najprostsze. No ale właśnie, to powiedzieć żonie. Ale teraz i panowie mają swoje prawa. 10 sposobów, jak powiedzieć mężowi, kocham cię. Wow, świetna robota. To idź sobie teraz odpocząć, a ja ogarnę dzieci. Drugi. Mój facet jest najlepszy na świecie. Koniecznie trzeba to powiedzieć przy jak największej publiczności. Punkt trzeci. Dzisiaj nie sprzątamy. Może pojedziemy na rowery? Punkt czwarty. Kochanie, dzisiaj zamiast na komedię romantyczną zapraszam cię na bardzo romantyczny wieczór. Punkt piąty. Przepraszam, że ci przerywam, ale twój ulubiony obiad czeka na ciebie na stole. Punkt szósty. Cisza, spokój, nikt nic nie mówi. Punkt siódmy. Ten twój tu wstaw ulubiony gadżet swojego męża jest już dosyć stary. Może kupisz sobie nowy. Ósmy. Zaprosiłem twoich kolegów na finał Ligi Mistrzów, a ja dzieci biorę na noc do rodziców. Bawcie się dobrze. Punkt dziewiąty. Nie chciałbyś sobie wyskoczyć na weekend w góry? Punkt dziesiąty. Szukasz spodni? Ależ proszę, nigdzie ich nie schowałam. Są tu, gdzie zostawiłeś, na fotelu. Które panom się podobają? Szóste, tak? Cisza, spokój. No. To zaczynam doceniać kapłaństwo, wiecie? No, a to wszyscy mężczyźni są tacy sami, jak pani widzi. Wszyscy mężczyźni są tacy sami. No jak to się mówi, dlatego mężczyźni jako pasję lubią wędkować, prawda? To jest rzeczywiście wejście na szprotki, tak? No nie wiem, nie znam się. Ale to jest oczywiście tak sobie pół żartem, ale jednak trochę też i pół serio. W jaki sposób można wyrazić miłość, uczucie do swojego ukochanego? No właśnie, o to trzeba gdzieś zadbać. Nie bać się tego i szukać tych okazji. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać w tym pielęgnowaniu miłości małżeńskiej, to nie pozwolić, by rutyna was zabiła. O tym też powiedział Jezus, że może się pojawić w życiu małżeńskim i zawsze się pojawi taka rutyna, czyli jakiś program różnych obowiązków, zobowiązań, praca, dzieci i tak dalej. No wiadomo, wszystko ma swój program i musi mieć swój porządek, ale ta rutyna nie może zabić między małżonkami uczuć i namiętności. I tutaj właśnie warto walczyć o taką spontaniczność, że szczególnie jeżeli widzicie, że gdzieś pojawia się taki rodzaj rutyny między wami, rozbijać tą rutynę. To może też zabić powołanie kapłańskie. Ja właśnie mówiłem wczoraj, że czasami będę się odwoływał do takich przykładów z życia kapłańskiego. Jeżeli kapłan właśnie wejdzie w taką rutynę, że właśnie tu brewiarz, tu msza święta, tutaj jakaś modlitwa, tutaj coś, to nagle się okaże, że on jest wypalony jako kapłan. No niby robi wszystko to, co do niego należy, spełnia swoje obowiązki. I dlatego takie bardzo ważne jest to, żeby wychodzić z tej rutyny spotkań z Panem Bogiem, że spróbować jakiejś nowej formy modlitwy, może gdzieś pojechać na jakieś rekolekcje, może zmienić te duszpasterstwo, które się do tej pory robiło na rzecz jakiegoś innego. No i w ten sposób gdzieś pojawia się ogień czegoś nowego, jakiś nowy rodzaj chęci do realizacji swojego powołania. I myślę, że dokładnie to samo może się pojawić między małżonkami. Rozbijać rutynę codzienności. Znam takich małżonków, którzy powiedzieli, że chyba w 5. czy 6. roku małżeństwa przeżyli taki pierwszy, poważniejszy kryzys. I kiedy tak w końcu doszli do źródeł problemów, stwierdzili, że po prostu w pewnym momencie zabrakło im takich zwykłych randek, jakie mieli w małżeństwie. No bo wiadomo, praca, obowiązki i tak trudno było znaleźć czas dla siebie samych, szczególnie jak się pojawiły dzieci. I powiedzieli, że priorytetem będą dla nich teraz te randki małżeńskie i tak starają się, żeby przynajmniej raz na tydzień, na 2 tygodnie zrobić sobie taką spontaniczną, niespodziewaną randkę. Wcześniej oni za bardzo bali się o te dzieci, że nie można dzieci zostawić samych, że one mają jakiś priorytet. Nie. Małżonkowie mają priorytet. Małżonkowie mają priorytet. I dlatego też trzeba było zatroszczyć się o te randki. To bardzo postawiło ich na nogi, ich miłość małżeńską. Co dalej? Unikać wywyższania się, że ja jestem lepszy, lepsza, a on czy ona jest gorszy. To nawet może się wydawać wręcz nierealne, że ktoś w miłości małżeńskiej zacznie myśleć takimi kategoriami, ale niestety to się pojawia bardzo często, takie ocenianie siebie nawzajem, bo komuś się noga powinęła, bo ktoś czegoś nie umie i tak dalej. No niestety takie ocenianie siebie, najgorzej jeżeli ono nastąpi publicznie, to ono zabije każdą miłość. Nie wolno sobie na coś takiego pozwolić. Nawet w myślach, że ja jestem lepszy. Owszem, w małżeństwie trzeba sobie służyć. Trzeba sobie służyć, ale nie wolno traktować współmałżonka jako służącego. Że on jest na każde moje zawołanie i ma obowiązek mi zapewnić to, czego chce. To też nie jest dobra opcja. Jeżeli jest w kimś z was taka postawa, że oczekuję i wręcz wymagam od współmałżonka, że on będzie moim służącym, no to nie tędy droga. Twój mąż, twoja żona to nie twój niewolnik. Jaki jest kolejny sposób na pielęgnowanie miłości małżeńskiej? Spontanicznie wyrażać radość z obecności małżonka. Bo najgorzej to jest tak, przyzwyczajcie do tego, że on, ona przy mnie jest. No niestety, ale zdarza się to tak, nie chcę tego mówić w formie żartu, bo to jest bardzo poważna sprawa, ale że może dosłownie w jednej nocy zabraknąć współmałżonka. Nagle jakaś choroba, wypadek, wylew, zawał i tak dalej. I nagle człowiek widzi, no straciłem kogoś, kto był mi najbliższy. Cieszyć się, że Bóg dał ci szansę, że kolejny dzień ten twój mąż, twoja żona są przy tobie. U mnie w takim bliskim otoczeniu zdarzyła się niedawno taka właśnie sprawa, że dosłownie, 5 tygodni po ślubie, mąż się rano nie obudził. 5 tygodni po ślubie, młode małżeństwo. I zdrowy człowiek, normalnie fizycznie pracujący, nie obudził się rano. No, okazało się, że w nocy dostał jakiegoś ciężkiego wylewu i po prostu no, koszmar dla wielu ludzi, którzy też byli dookoła, no, że pokazuje, jakie nasze życie jest kruche, że to w jednym momencie może się skończyć i naprawdę no, warto tymczasem pomyśleć, że no, tego współmałżonka w pewnym momencie może zabraknąć szybciej niż ci się wydaje. I to jest rzecz, z którą wielu sobie nie radzi. Jak pracuję na cmentarzu i spotykam się z takimi osobami, które uczestniczą w pogrzebie swojego męża, żony, czy też spotykam się z nimi po jakimś czasie, to oni mówią, że no ta samotność, brak tej osoby obok jest dla nich naprawdę bardzo poważnym problemem. I mówią, dopiero teraz zaczynam doceniać to, że on czy ona przy mnie był. A jak go zabrakło, to moje życie, no mówią, nie ma sensu. No nie, ono ma sens, ale jest to o wiele bardziej trudne. Więc dobrze jest wyrazić spontanicznie radość z tego, że jesteś przy mnie i że jesteśmy razem, że Pan Bóg dał nam kolejny dzień, tydzień. Nie traktować siebie i swojej obecności jako ciężaru, ale jednak potrafić Bogu za to dziękować, ale też powiedzieć to drugiej stronie. Myślę też, że to trochę wiąże się z tym, co mówiłem przed momentem, a propos tej służby, że życie w małżeństwie nie może polegać na wypełnianiu ściśle określonych zadań, że mamy je przydzielone i będziemy siebie wzajemnie rozliczać z tego, czy te zadania wypełniliśmy. I wiele małżeństw niestety wchodzi w taką pułapkę. Ty masz zrobić to, ty masz zrobić to, ty masz zrobić tamto. Jak tego nie zrobisz, jest awantura. Jest rzeczywista awantura. No to nie ma takiej możliwości, żeby tutaj przetrwały jakiekolwiek relacje. My o tym często mówimy sobie jako księża, czy osoby, które są w zakonach, że choć każdy ma swój obowiązek, to nie może polegać na tym, że kiedy się spotykamy razem, to tylko po to, żeby sobie wytykać własne błędy, zaniedbania. No to przepraszam, żadna wspólnota nie przetrwa, tym bardziej wspólnota małżeńska. Taki przykład małżeństwa, no to byłby tylko i wyłącznie jakimś przykładem egoizmu jednej albo obojga. Myślenia o sobie, chcę zabezpieczyć swoje potrzeby, jeżeli moje potrzeby są niezabezpieczone, no to będzie awantura. Taka postawa zabije każdą miłość. I też o tym powiedział Jezus w tym przykładzie, do tego mężczyzn, że on chciał być najedzony, napity, dobrze się zabawić z kolegami, a zupełnie nie myślał o potrzebach własnej żony. Myślę, że jednym z ważniejszych sposobów pielęgnowania miłości małżeńskiej jest szacunek i troska o szacunek do drugiej strony. Wiele takich spraw, które wychodzi, szczególnie w konfesjonale, myślę, że one mają też jakieś konsekwencje, czyli zranienia, one wynikają z braku szacunku, że często w pewnym momencie przestaje nam się włączać wyobraźnia, co poczuła osoba, współmałżonek, kiedy powiedziałem jej to i to, kiedy usłyszała ode mnie to i to, że nie szanujemy siebie nawzajem, a ten szacunek jest potrzebny, jest wyrazem miłości, szanuję jej poglądy, szanuję jej pracę, szanuję jej ciało, jej zdanie i tak dalej. A często tego brakuje. Ja mówię, podoba mi się to, ona mówi, a podoba mi się tamto. I awantura nieraz jest gotowa. Nie szanujemy tego, że on czy ona ma prawo do innych poglądów, do innego zdania, do innych gustów niż współmałżonek. A najgorzej, jeżeli jeszcze za tym pójdzie krytyka czy lekceważenie. A ty myślisz tak i tak, w ogóle ty się nie odzywaj, bo nie masz racji. W ogóle kto tak może myśleć? Ale ty jesteś głupi, ale ty jesteś głupia. No, zdajmy sobie sprawę, jakie to później rodzi uczucia w naszym sercu. Nikt z nas nie chce czuć się gorszym. A bardzo dużo niestety takich bardzo konkretnych poranień, ono ma ten właśnie grunt, że ja poczułam się przy nim, przy niej gorszy. Nawet jeżeli on tego nie powiedział wprost, to ja się tak przy nim czuję. Wiele osób w ogóle nie weszło w związki małżeńskie, bo na etapie bycia razem, chodzenia w cudzysłowie ze sobą, narzeczeństwa, raz, drugi, trzeci, piąty poczuła się kimś gorszym przy tej osobie. Więc jeżeli jest taka sytuacja, że twój współmałżonek tak się zachował, że ty się poczułaś czy poczułeś gorszym, powiedz mu to od razu. Takie sprawy trzeba od razu komunikować. Bo to nie jest tak, że ktoś z premedytacją chciał ci dowalić. Nie. Może on jest, czy ona jest nieświadoma, że uczyniła tobie właśnie taki ból, że ciebie poniżyła. Trzeba o tym powiedzieć. Brak komunikacji jest, myślę, jednym z poważniejszych przyczyn konfliktów małżeńskich. Powiedz mu, ja nie chcę się czuć przy tobie tak czy inaczej. Nie chcę, żebyś mnie ranił. Naucz go, czy naucz ją, w jaki sposób ma okazywać ci ten szacunek. Owszem, też niestety dzisiaj wielu małżonków przenosi w swoje własne małżeństwa to, co zauważyło w małżeństwach swoich własnych rodziców. I to jest nieraz nieświadome. Będąc młodymi, widzimy zachowanie własnych rodziców i powtarzamy sobie, ja na pewno tak nigdy nie będę się zachowywał. Nie będę takim mężem, żoną, jak moi rodzice w stosunku do samych siebie. A potem po latach widzimy, zachowujemy się dokładnie tak samo. I to jest nieraz właśnie podświadome. Najgorzej, jeżeli przenosi się na własne małżeństwo jakieś formy dominacji nad współmałżonkiem. poczucia bycia kimś lepszym, wyższym, bo ja jestem mądrzejszy, mądrzejsza, inteligentniejsza, a on jest taka niedojda i tak dalej. Ta podświadoma chęć trzymania kontroli nad drugim, utrzymania władzy, dominowania, ona jest dzisiaj bardzo powszechna i zabija wiele małżeństw. Więc musimy sobie cały czas przypominać o tej równości między małżonkami. O tym też powiedział Jezus. Przed Bogiem oboje jesteście równi. Dlaczego dzisiaj to jest takim problemem, ta dominacja? Bo taki jest świat dzisiaj i taka jest współczesna kultura, że zwycięża prawo silniejszego, więc też no, ten świat, który no, nie bez powodu został nazwany przez Jana Pawła II cywilizacją śmierci, on uderza w to, co Boże, co święte, w sakramenty i uderzy bardzo silnie i skutecznie, jeśli wmówi małżonkom, że mają siebie nawzajem zdominować, że liczą się tylko i wyłącznie moje potrzeby, a ty masz je spełniać. Więc cały czas musimy sobie powtarzać. Równość między małżonkami. Równość przed Panem Bogiem. To nie znaczy zgodność i jednomyślność, bo tej nie ma. Ale jeżeli się w czymś różnimy, w poglądach, w zdaniach, w opiniach, mamy do tego prawo. Ty myślisz tak, ja myślę tak i okej, i szanujemy siebie nawzajem. Ale nie trzeba sobie robić awantury z tego powodu, że ktoś myśli inaczej. Myślę też, że bardzo ważne jest to, by doceniać współmałżonka drugiego człowieka, mieć wiarę w niego. Pomimo tego, że nie jeden raz no, nas zawiódł, nie spełnił naszych oczekiwań, może wręcz doprowadził do takiego bardzo poważnego kryzysu, że trudno jest wręcz uwierzyć, że może się zmienić. Ale jednak, mieć cały czas wiarę w drugiego człowieka. Pamiętajcie, małżonkowie mają być dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, a najlepsi przyjaciele to są właśnie ci, którzy wierzą w siebie nawzajem, dają sobie szansę po raz kolejny. Nie dało ci się, no cóż, jesteśmy tylko ludźmi, ale spróbujesz po raz kolejny, po raz trzeci, piąty, dziesiąty. A przede wszystkim starać się doceniać, widzieć to, co jest mocnym punktem współmałżonka, a nie tylko to, co jest jego słabością czy błędem. To też niestety staje się bardzo powszechne, kiedy na spowiedziach szczególnie pada taki grzech. I dobrze, że pada, że ktoś ma tego świadomość, że w pewnym momencie zacząłem widzieć więcej złego niż dobrego w moim współmałżonku. No, to nie jest dobre. Jeżeli jesteśmy takimi osobami, które krytykują, o tym teraz wczoraj też mówiłem na kazaniu, że to serce już nie jest takim sercem cichym i pokornym, ale takim sercem sędziego, prokuratora. Jak dzisiaj jeszcze będzie czas, to chciałbym na ten temat trochę powiedzieć o takim sercu prokuratorskim. Więc trzeba mówić drugiemu to, co jest w nim dobre. Nie tylko mówić o tym, co jest jego słabością. To motywuje, to uskrzydla. Dzięki takiej postawie człowiek rozwija siebie, zaczyna wierzyć w siebie, wierzyć w swoje siły. A jeżeli nie, no to się wycofa, zamknie w sobie i nie ma go. No ale pamiętajcie, że kiedy mamy mieć w sobie wiarę w drugiego człowieka, współmałżonka, jeśli wcześniej mnie zawiódł, to źródłem tej mojej wiary w niego będzie nie jakieś wyimaginowane widzimisię, ale realna wiara w to, że wierzę w to, że Bóg pomoże mojemu współmałżonkowi się zmienić i będę się o to modlić i modliła. Wierzę w to, że Bóg mu pomoże stać się dobrym. I dzięki temu będziesz w stanie docenić go i mieć wiarę i utrzymywać wiarę w niego. Nie siłą swojego przyzwyczajenia i tak dalej, ale siłą wiary w to, że Bóg będzie w nim działał i we mnie będzie działał. Tak więc to jest, myślę, bardzo ważne. Jeżeli mówimy o docenianiu, to warto też doceniać pracę współmałżonka i szanować ją. To, co dla mnie robi. Często tego nie widzimy albo się do tego przyzwyczajamy. To też bardzo boli, jeżeli naprawdę wkładamy wiele wysiłku w to, żeby no, coś było zrobione, a niestety druga osoba tego nie widzi. Nawet nie ma czasu, żeby to dostrzec i docenić. Tu chodzi i o drobiazgi, o ważne sprawy. Jak szanować pracę drugiego. Na przykład, jeżeli żona czy mąż włożyli trochę wysiłku w to, żeby ugotować posiłek, przygotować dobry obiad, to co będzie formą uszanowania tej pracy? Zjedzenie tego posiłku. Najlepiej jeszcze, kiedy jest gorący, ciepły, kiedy jest smaczny. To jest właśnie wyraz tego szacunku dla czyjejś pracy, że ktoś temu poświęcił swój czas i swoje talenty. Powiedzieć, że to jest dobre, smaczne i tak dalej, podziękować. Dobrze, żeby to była prawda. Potem uszanować na przykład, jeżeli ktoś włożył wysiłek w posprzątanie domu, kuchni, łazienki. No bo na przykład ktoś temu włoży wiele wysiłku, a potem wraca współmałżonek do tej kuchni, do tej posprzątanej łazienki z buciorami, momentalnie wszystko jest ubabrane tak, jak było wcześniej. Jak was drażnią dzieci, które nie utrzymują porządku? No to tak samo drażni, kiedy współmałżonek nie szanuje pracy drugiej strony. A więc dostrzegać to, że ktoś włożył w to wysiłek, chce to uszanować. Tak samo na przykład formą uszanowania czyjejś pracy jest to, żeby nie wydawać bezmyślnie ciężko zarobionych pieniędzy przed współmałżonkiem. Że ktoś włożył w to dużo trudu, żeby te pieniądze były, a nie może nimi tam chlastać na lewo i na prawo, na jakieś swoje zachcianki. Raczej się trzeba zastanawiać. Dzisiaj to jest bardzo ważne, bo materializm zabija także małżeństwa, bo wmawia, że musisz mieć to, musisz mieć tamto. I jedna strona wyrzuca te pieniądze na lewo i na prawo, a druga zaczyna się coraz bardziej stresować. Wyhamujmy trochę, czy to jest potrzebne, czy to jest rzeczywiście niezbędne. Gdzieś jakieś granice muszą być. I tych granic nie ma i się robią później jakieś problemy, konflikty. I mówię, będzie coraz gorzej, bo materializm tak nas programuje, że musisz mieć wszystko, musisz sobie kupić wszystko. Formą szanowania drugiego małżonka i pielęgnowania miłości małżeńskiej jest także, by nie zostawiać małżonka samego. To jest w ogóle wbrew naturze małżeńskiej. Trzeba być ze sobą razem. Dzisiaj zaakceptowaliśmy taki model małżeństwa, że jedna ze stron wyjeżdża do pracy na jakiś czas, na tydzień, na miesiąc, nieraz na długie lata. Tak nie może być. Zaufajcie, tak nie może być. Owszem, na jakiś czas może dobrze, ale to musi być sytuacja jednorazowa, przejściowa. Małżonkowie muszą być ze sobą razem. Jeżeli jest oferta pracy za granicę, to jaka jest opcja? Jechać razem. Tylko w taki sposób. Po prostu być małżeństwem, to znaczy być zdolnym do tego, żeby żyć ze sobą razem, a niektórzy wręcz uciekają od siebie. Więc nie zostawiać współmałżonka samego. Choćby nawet ta druga strona powiedziała, dobrze, jedź, poradzę sobie. Nie poradzisz sobie. Potrzebujesz drugiej osoby. To jest narażanie siebie niepotrzebne na problemy, konflikty i tak dalej. I także nie zostawiać samego małżonka z problemami, szczególnie takimi nie do rozwiązania. Także często właśnie słyszymy, że skarga, że zostawiła mnie samą z takim problemem i powiedział tylko, zrób to, nie obchodzi mnie jak. Mnie to nie interesuje, to ma być zrobione. Ten problem musi być rozwiązany. Nie wolno czegoś takiego robić, ale czasami tak właśnie jest. Nie ma pieniędzy, mnie to nie interesuje, pieniądze muszą się znaleźć. Więc zostawianie drugiego samego z problemami poważnymi to nie jest droga do zgody małżeńskiej, do miłości. Formą pielęgnacji miłości małżeńskiej jest także troszczyć się o odpoczynek. Pamiętajcie, współmałżonek ma do tego prawo. Owszem, z jednej strony miewamy małżeństwa, które są totalnie rozleniwione, albo przynajmniej jedna ze stron w małżeństwie, wczoraj dawałem taki przykład, ale też czasami bywa tak, że oboje są tak zapracowani, że tam nie ma szans na to, żeby mieli siły jeszcze na to, żeby okazywać sobie miłość, żeby o nią zadbać. Są już tak padnięci. Nie wolno. Dzisiaj trzeba stawiać sobie bardzo konkretne hamulce, granice. Nic za wszelką cenę. Świat będzie nam wmawiał, że zawsze możesz zarobić więcej, wziąć sobie jakąś dodatkową fuchę, pracę i tak dalej, ale to będzie zawsze kosztem waszych relacji. Ja znam takich księży na przykład, że jedne rekolekcje, drugie rekolekcje, trzecie rekolekcje, czwarte, piąte, dziesiąte i co? I później nagle się tak wypalili, że już byli niezdolni do niczego. Nawet żeby pójść we własnej parafii pospowiadać. Albo już w ogóle nie są księżmi. Bo ciągle coś, ciągle praca, praca, praca. Nie, musisz mieć czas, żeby się zatrzymać, odpocząć, zadbać o swoje zdrowie, o swoje ciało, zadbać o swoje powołanie, relacje z Bogiem. Nie może być tak, że ciągle dla ludzi, dla ludzi, dla ludzi. Jeden ksiądz na przykład tam rozdawał na lewo i na prawo swój numer telefonu, maila, jak masz problem, zadzwoń. O każdej porze dnia i nocy i wszyscy mówili, wow, jaki super ksiądz, prawda? To jest ksiądz powołanie. O każdej porze dnia i nocy odbierze telefon. I rzeczywiście odbierał telefon o każdej porze dnia i nocy. No ale po kilku miesiącach wylądował później w jakimś szpitalu z jakimiś poważnymi chorobami, bo był notorycznie niewyspany, tam się pojawiły jakieś choroby, a z tego co wiem, to już teraz nawet chyba nie jest w kapłaństwie. No bo jak się taka jedna przylepiła ze swoimi problemami, to tak się zaangażował w tę pomoc jej, że już stwierdził, że będzie jej pomagał aż do śmierci. Już nie jest księdzem. Trzeba stawiać granice. Dziś trzeba troszczyć się o swoje ciało, odpoczynek. No ale też to nie może popadać w taką skrajność, czyli w takie rozleniwienie. No jeszcze tych punktów trochę jest, a patrzę, że przyszła pora na przerwę. Więc skoro mówię o odpoczynku, muszę teraz słowa dotrzymać. A miałem pokusę, by poprowadzić temat do końca. Jak to człowiek sam się zapędzi czasem w kozi rok. Więc dobrze, to przychodzimy za ile? Pół godzinki? Jak tam wygląda w programie?